18 minut po godzinie 18. Bardzo gorąco witamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na nasz cykliczny program Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy gościa. Jest to ksiądz dr Krzysztof Napora, sercjanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Ojców Księży Sercjanów w Stadnikach i także w Instytucie Nauk Biblijnych. KUL, witamy serdecznie.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Mamy najbliższa niedziela, 8 dzień października, a więc będziemy mieć Słowo Boże na tą niedzielę. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, potem Psalm 80. Drugie czytanie to z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, 4 rozdział 6-9 i Ewangelia według świętego Mateusza, 21 rozdział 33-43. Będzie to przypowieść o dzierżawcach winnicy. Zaczynamy od modlitwy, pieśni modlitwy do Ducha Świętego, a potem także już czytamy pierwsze, drugie czytanie Ewangelii i komentarz tutaj biblijny księdza doktora, naszego gościa. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona. Lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją, co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej. Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej, rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże. Winnicą Pana jest dom Izraela. Przyniosłeś winorość z Egiptu, zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny, obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego bili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijemy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę oddał dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie.
Dzisiejszą liturgię słowa rozpoczyna pieśń o winnicy z Księgi Izajasza. Zdaniem wielu komentatorów jest to jedna z najpiękniejszych pieśni, jakie znaleźć można na kartach Biblii Hebrajskiej, na kartach Starego Testamentu. Zaśpiewam mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do winnicy. Kiedy odczytujemy to zdanie, pierwsza myśl, jaka się rodzi, to jakże niezwykła musiała być ta miłość, skoro prorok chce uczynić ją tematem swojej pieśni. Pytamy więc, co takiego niezwykłego było w tej miłości? Cóż tak poruszyło, zdumiało, oczarowało serce proroka, że chciał na chwilę porzucić swój surowy, prorocki ton, że zdecydował się stanąć przed swoimi słuchaczami i czytelnikami w roli trubadura tej niezwykłej miłości? Miłość, którą wyśpiewuje Izajasz, to nie tyle romantyczne wzdychanie albo gejzer gwałtownych emocji, to nie nostalgiczne wpatrywanie się w światło księżyca, czy też strofy wierszy rodzących się w zakochanym sercu. Miłość wyśpiewana przez Izajasza to najpierw głęboki namysł i odpowiedzialne rozeznanie, by wybrać miejsce na żyznym pagórku. Potem miłość ta nabiera rysów codziennego trudu i cierpliwego usuwania tego, co stoi na przeszkodzie jej wzrostu. Okopał ją i oczyścił z kamieni. To miłość delikatności sadzenia, mądrość wyboru. Zasadził szlachetną winorośl. To miłość, która chroni i strzeże. Zbudował wieżę, posadził żywopłot, wzniósł ogrodzenie. To miłość, która cierpliwa jest, która czeka cierpliwie, ale nie z założonymi rękami, nie bezczynnie. Potrafi czekać, wykopał tłocznie i czekał, że wyda słodkie winogrona. Miłość, o której śpiewa prorok, to miłość codziennej troski i zwyczajnego szarego trudu, cierpliwego doglądania, wstawania o świcie, wytrwałego podlewania. To miłość podsycana co dzień o świcie nadzieją, nadzieją kwiatów, których nie zniszczą zimne noce i liści, które będą w stanie oprzeć się wiatrom niosącym piasek pustyni. Wreszcie owoców, które powoli dojrzewają, zamykając w sobie zamienione w słodycz blask i ciepło słońca. Nawet wtedy, gdy okazuje się, że wszystkie te wysiłki spełzły na niczym, jako pierwsze rodzi się pokorne pytanie, co jeszcze mogłem uczynić, a czego nie uczyniłem winnicy mojej? Pytanie, które właściciel winnicy, jej miłośnik, zadaje nie tylko sobie, ale z którym zwraca się do stojących naprzeciw niego słuchaczy pieśni. Rozsądźcie, powiedzcie, gdzie popełniłem błąd, co zaniedbałem, co uczyniłem źle. Kiedy słuchamy pieśni o winnicy, bez trudu możemy dostrzec moment, kiedy atmosfera tej pieśni ulega zmianie. Kiedy łagodny obraz wysiłków cierpliwego rolnika ustępuje nagle ciemniejszym barwom wyrażającym gniew. Zmianę sygnalizuje nawet zmiana podmiotu, który przemawia w pieśni. O ile początek, jak pamiętamy, to słowa proroka, który zapowiada, że wyśpiewa swemu przyjacielowi pieśń o miłości przyjaciela do jego winnicy, użyte zostają formy trzeciej osoby liczby pojedynczej. Przyjaciel miał winnicę, okopał ją, uprawiał, oczyszczał, oczekiwał. W drugiej części tej pieśni słyszymy nagle słowa wypowiadane w pierwszej osobie liczby pojedynczej i nie ma wątpliwości. W tym momencie zaczyna śpiewać sam właściciel winnicy. To jakby prorok wyśpiewał, tak jakby prorok wyśpiewał tylko część. Jakby chciał w swoich strofach, w strofach swej pieśni ująć tylko tę jaśniejszą stronę miłości. Ale kiedy zagłębimy się w tekst hebrajski, odkryjemy od samego początku, że pieśń, którą śpiewa Izajasz, to nie jest jego pieśń. Pierwsze zdanie dzisiejszego czytania w języku hebrajskim brzmi dokładnie: wyśpiewam, chcę wyśpiewać dla mojego przyjaciela pieśń mojego przyjaciela o jego winnicy. Od początku jest to pieśń właściciela winnicy. To prawda, że prorok, podejmując tę pieśń, wyśpiewa ją w trzeciej osobie, ale w momencie, w którym ta pieśń osiąga swój punkt kulminacyjny, w którym zaczyna opowiadać o miłości, wciąż tej samej, ogromnej miłości do winnicy, ale miłości, która została odrzucona, która została wzgardzona, jakby bezowocna, prorok wycofuje się w cień. Ból miłości odrzuconej wyśpiewany jest już w pierwszej osobie, przez tego, który doświadczył wzgardy, którego miłość została jakoś odrzucona. Słuchając jego słów, odnosimy być może wrażenie, że oto miłość dobiegła kresu, że się skończyła. Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej, rozbiorę jej żywopłot, aby ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano, zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ani plewiona, tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na ją deszcz. Słowa wydają się przekazywać ideę kary, która spotkać ma bezpłodną winnicę. Jeśli jednak przypatrzymy się tej wyśpiewanej groźbie, to sugeruje ona ustanie zwyczajnych zabiegów pielęgnacyjnych, a nie jakieś specjalne kary. Właściciel winnicy mówi jedynie, że nie będzie on już dłużej doglądał swej winnicy, nie będzie jej ochraniał, pielił, przycinał i podlewał. Ukazuje to wyraźnie prawdę, której być może dotąd nie uświadomiliśmy sobie wyraźnie. Istnienie winnicy jest zależne od samego początku, od troski jej właściciela. Winnica potrzebuje jego opieki, by istnieć. Bez tej opieki winnica dziczeje i ginie, narażona jest na wyschnięcie i wyjałowienie. Zagrażają jej dzikie zwierzęta i chwasty. O ile do tej pory zarówno wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, o których wspomina pieśń, jak też ich zaprzestanie mieszczą się w obrazie zwykłego rolnika, o tyle wzmianka o zakazie wydanym chmurom, by nie spuszczały życiodajnego deszczu, każe myśleć, że oto przyjaciel, którego pieśń wyśpiewał Izajasz, wykracza poza czysto ludzkie kategorie. Prawda ta zostanie wprost wyrażona w zakończeniu pieśni, gdzie rozbrzmiewa znów głos proroka, który ostatecznie rozwiązuje zagadkę przyjaciela i jego winnicy, spodziewanych owoców i gorzkich jagód, które wydała winnica. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy. Powiedziałem, że słuchając zakończenia pieśni można odnieść wrażenie, że cierpliwość właściciela winnicy się wyczerpała, że jego miłość ustała. Jeśli tutaj zakończy się nasza lektura tekstu biblijnego, to wrażenie to może pozostać. Ale każdy tekst biblijny jest swego rodzaju zaproszeniem, by czytać dalej, by nie ustawać, by szukać i odnajdować ciąg dalszy. Bóg wypowiada słowo, które musi wykonać swą pracę. Ono nigdy nie jest bezowocne. A w pieśni o winnicy trzeba usłyszeć zaproszenie, jak oblubieniec z księgi Ozeasza, który chce przynęcić niewierną oblubienicę, by na pustyni mówić do jej serca. Czy słowa pieśni o winnicy wzbudzą rezonans? Czy Bóg śpiewając sprowokuje w odpowiedzi śpiew winnicy? Kiedy wsłuchujemy się w słowa psalmu 80, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że oto staje się cud. Winnica odpowiada na pieśń Boga. Winnica podejmuje śpiew. Przeniosłeś winorośl z Egiptu. Zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie? Każdy przechodzień zrywa jej grona, niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Oto winnica Izrael wydaje się rozpoznawać siebie i swoją historię w obrazie winnicy z księgi proroka Izajasza. Usłyszała pieśń o miłości przyjaciela do jego winnicy. Izrael usłyszał, rozpoznał i odpowiada. I choć początkowo odpowiedź ta wydaje się być jedynie skargą, lamentem zagrożonej unicestwieniem winnicy, to przecież stopniowo lament ten przemienia się w obietnicę zbudowaną na poczuciu własnej winy. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, bo odwróciliśmy się od Ciebie, to prawda. I to nasze odwrócenie się od Ciebie, ucieczka od Ciebie spowodowała, że jesteśmy na skraju unicestwienia. Świadomość, że miłość do winnicy trwa, że nie zakończyły jej kwaśne owoce, że nie stopił jej wybuch gniewu, każe psalmiście wyśpiewać strofy pełne gorącej prośby, w której tli się już płomyk nadziei. Powróć, Panie zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Czy to już koniec? Czy w tym momencie gdzieś w błagalnych, a jednocześnie pełnych ufności strofach psalmu 80 kończy się pieśń o winnicy? Biblijna pieśń o winnicy? Pieśń Boga, który prowokuje, przynęca odpowiedź człowieka? A czy śpiew człowieka ma moc sprowokować, przynęcić niejako śpiew Boga? Wydaje się, że tak, że Bóg wciąż nie wypowiedział ostatniego słowa. Może tylko czasem trzeba poszerzyć serce, by usłyszeć ją wyraźniej, by rozpoznać tę Bożą odpowiedź, by odczytać ją choćby w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, by przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie, potem zbiera się ją i wrzuca w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Słowo, które stało się ciałem. Bóg, który stał się krzewem winnym. W swojej przypowieści w Ewangelii Jezus nawiązuje do motywu, który pojawił się już w jego nauczaniu. Czytając Ewangelię, słyszeliśmy już przypowieść o właścicielu winnicy, który najmował robotników do swej winnicy. Słyszeliśmy również przypowieść o właścicielu winnicy, który do pracy w winnicy zapraszał dwóch swoich synów. Choć Ewangelia dzisiejsza podejmuje ten sam motyw, to jednak rozwija go w zupełnie odmiennym kierunku. Tym razem punktem odniesienia Jezusowego nauczania wydaje się być właśnie Izajaszowa pieśń o winnicy, którą usłyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi jego pieśń o winnicy, o jego winnicy. Słuchając Jezusowych słów, był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. Bez trudu odnajdujemy podobieństwo do słów proroka żyjącego i działającego w VIII wieku przed Chrystusem. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, pośrodku niej zbudował wieżę, także i kadzi w niej wykuł. Spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. To oczywiste nawiązanie pozwala bez trudu w nieco ogólnych rysach właściciela winnicy z Ewangelii według świętego Mateusza odkryć wyraźne rysy Boga, który uczynił wszystko, co tylko możliwe, by jego umiłowana winnica, lud Izraela, wydała jak najlepszy plon. Jeśli jednak to skojarzenie pojawia się niemal automatycznie, natychmiast, to przecież już pierwsze zdanie Jezusowej przypowieści pokazuje, że podjęty przez Jezusa, dobrze znany i osadzony w religijnej świadomości Izraela motyw właściciela i jego winnicy, użyty zostaje dla sportretowania zupełnie innej prawdy. O ile u Izajasza główny akcent położony jest na problem owocu, plonu, którego nie przynosi otoczona wszelką troską winnica, o tyle u Mateusza w centrum uwagi znajduje się problem relacji między właścicielem winnicy a jej dzierżawcami, którzy w porze plonów nie chcą wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec właściciela. W księdze Izajasza dzierżawcy nie pojawiają się w ogóle. Nie ma tam również mowy o zagadkowej nieobecności właściciela winnicy, który wyjeżdżając powierza winnicę opiece dzierżawców. Biorąc pod uwagę czas, jaki potrzebny jest, by zasadzona winnica przyniosła pierwsze plony, pierwsze zyski, nieobecność ta nie jest wcale chwilowa. Podsumowując, można powiedzieć, że Jezus opowiada nową przypowieść o starej, dobrze wszystkim znanej winnicy. Jak zauważają badacze, historia opowiedziana przez Jezusa wpisuje się w kontekst społeczny i ekonomiczny Palestyny w czasach Jezusa. Spore niekiedy obszary ziemi uprawnej należały do właścicieli mieszkających niekiedy na stałe poza granicami kraju. Uprawę ziemi powierzali oni zarządcom lub dzierżawcom, którzy winni byli regularnie rozliczać się z zarządu czy dzierżawy, oddawać właścicielowi należne mu zyski. Oczywiście sytuacja, w której legalny właściciel ziemi odległy był o setki, niekiedy kilometrów, czerpiąc zyski jedynie z tytułu posiadania ziemi, bez żadnego wkładu pracy, rodzić mogła niekiedy chęć nie tylko pozbawienia go należnej mu części, ale również całkowitego pominięcia go przy podziale zysków, a nawet pozbawienia go jego własności. Ewangelia wspomina o czasie zbiorów, kiedy to właściciel winnicy posyła swoje sługi, które mają odebrać część zysku należną właścicielowi. W pieśni zawartej w Księdze Izajasza chodziło ewidentnie o czas dojrzewania winogron. Winnica tak starannie uprawiana i zabezpieczona nie przyniosła spodziewanych owoców, wydała cierpkie jagody. W przypadku przypowieści z Ewangelii Mateusza mowa jest ogólnie o czasie owoców, co nie musi odnosić się do czasu winobrania. Może oznaczać czas pewnego podsumowania, bilansu, rozliczenia i podziału zysków. W odróżnieniu od Księgi Izajasza, gdzie winnica nie obrodziła, u Mateusza jest wyraźnie mowa o owocach, zyskach, jakie przyniosła winnica. W odróżnieniu od paralelnego opisu świętego Marka, który wspomina sługę posłanego przez właściciela winnicy, po którym zostaje posłany drugi i tak kolejno, Mateusz od razu mówi o sługach w liczbie mnogiej. Wydaje się, że Ewangelia Marka nieco wyraźniej podkreśla determinację właściciela winnicy, który nieustannie posyła sługi i stopniowe narastanie agresji okazywanej przez dzierżawców w stosunku do sług posłanych przez właściciela. U Mateusza słudzy posłani z misją zebrania należnych właścicielowi zysków spotykają się od razu z agresją w stopniu najwyższym, choć zróżnicowaną w przypadku poszczególnych sług. Rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Podobnie jak u Marka, tak i u Mateusza, właściciel okazuje determinację, posyłając kolejną grupę sług. Nieco dziwi być może tylko fakt, że o ile u Marka liczy on być może na pewne opamiętanie, o tyle u Mateusza od samego początku wie, że dzierżawcy gotowi są na wszystko. A mimo to wciąż podejmuje wysiłki, by odebrać należny mu zysk. Ewangelia wyraźnie wspomina, że chodzi o owoc, który należy się właścicielowi, chodzi o jego owoc. Wzmianka o sługach posłanych w kontekście winnicy Izraela przywodzi na myśl starotestamentalnych proroków. Niektórzy nawet sugerują, że dwie grupy, o których wspomina ewangelista Mateusz, mogą nawiązywać do podziału zbioru ksiąg prorockich, jaki znany był w Biblii hebrajskiej. Chodziłoby o tak zwanych proroków pierwszych, czy też wcześniejszych, Neviim, Rishonim, którym to mianem określano księgi Jozuego, sędziów, Samuela oraz królewskie, oraz tak zwanych proroków późniejszych, Nevinim, Acharonim, jak nazywano księgi proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela oraz zwój 12 tak zwanych proroków mniejszych. Los posłanych sług, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali, stanowi reminiscencję losu tych, których Bóg wybierał i posyłał, by przemawiali do serca Bożego narodu. Jak mówił prorok Jeremiasz, od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej do dnia dzisiejszego, posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawili uszu. O zabijaniu proroków pańskich wspomina choćby Eliasz w swej konfrontacji z prorokami Baala. Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Wzmianka o kamienowaniu sług przywodzi na myśl los proroka Zachariasza, syna Jojady, który ukamienowany został z rozkazu króla na dziedzińcu domu pańskiego. Jezus wspomina o nim wyraźnie, kiedy będzie mówił o odpowiedzialności narodu za krew niewinnie przelaną. Tak spadnie na was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Los proroków, sług posłanych przez Boga, zostanie również przypomniany w czasie lamentu wzniesionego przez Jezusa na widok świętego miasta. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydłami, a nie chcieliście. Zarówno w przypowieści opowiedzianej przez Mateusza, jak i w przywołanych tekstach ilustrujących los proroków uderza zarówno stała determinacja posyłającego, jak również pewna stałość w odrzucaniu tych, którzy zostali posłani. Jakby na przestrzeni historii zderzały się ze sobą nieustannie te dwie siły. Boga, który posyła, i człowieka, narodu, który odrzuca posłańców Bożych. Punktem kulminacyjnym przypowieści Jezusa jest moment, w którym właściciel winnicy decyduje się posłać swojego syna. Posłanie to poprzedzone jest krótkim wewnętrznym monologiem. Mówił sobie: uszanują mojego syna. Właściciel winnicy stara się wszelkimi sposobami znaleźć drogę do porozumienia, odwołując się nie tyle do argumentu siły, czy też do argumentów czysto prawnych. Posłanie syna i myśl o szacunku, którym powinien być on otoczony, przywodzi na myśl raczej ideę nawrócenia, chęć, by dzierżawcy opamiętali się i zeszli z błędnej drogi. Niestety ich reakcja jest zgoła odwrotna. Ona również poprzedzona jest wyrażonym na głos przewrotnym rozumowaniem. To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego winnicę, jego dziedzictwo. Sytuacja ta przypomina do złudzenia rozumowanie synów Jakuba spiskujących przeciwko swemu bratu Józefowi. To, co uderza, to fakt, że choć działania dzierżawców noszą znamiona przemyślanego, to przecież w żaden sposób nie mają one szans na powodzenie. Nawet zabicie dziedzica nie oznaczało automatycznego przejęcia prawa własności winnicy. Jak pokaże dalszy ciąg perykopy ewangelicznej, właściciel winnicy dysponuje siłą zdolną stłumić każdy bunt. Spisek na życie syna okazuje się być przejawem zła w czystej postaci. Zła, którego niczym nie da się usprawiedliwić i z którego nie może absolutnie nic dobrego wyniknąć. Syn zostaje pochwycony, wyrzucony z winnicy i zabity. Zmianka o synu posłanym na końcu, jako ostatni, wyrzuconym poza ogrodzenie i zabitym, wywołuje w nas jednoznaczne skojarzenie. Jak powie autor listu do Galatów, gdy nadeszła pełnia czasów, posłał Bóg syna swego. Winnica z przypowieści Mateusza staje się nagle Jerozolimą. Jezus, pochwycony przez złych dzierżawców umiłowanej winnicy swego ojca, zabity zostanie na Golgocie, wznoszącej się w opuszczonym kamieniołomie poza północnym murem miasta. I choć Jezusowe opowiadanie w tym momencie się kończy, przed słuchaczami pozostaje jeszcze to, co najistotniejsze, czym uzupełnić muszą Jezusowe opowiadanie, co sami muszą odgadnąć, by właściwie odczytać ukryty sens przypowieści. Podobnie jak w przypadku historii winnicy wyśpiewanej przez proroka Izajasza, przychodzi czas reakcji właściciela winnicy, czas jego powrotu po długiej nieobecności. Co jeszcze miałem uczynić mojej winnicy, a czego nie uczyniłem? Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Zadając to pytanie, Jezus odwołuje się nie tyle do głębokiej teologicznej czy prawniczej wiedzy swoich słuchaczy, ale do ich zdrowego rozsądku, do elementarnego poczucia sprawiedliwości, do najbardziej podstawowego odruchu ludzkiego sumienia, do zwyczajnego ludzkiego doświadczenia, do zmysłu praktycznego swoich słuchaczy. Odpowiedź, której oni udzielają, jest dokładnie taka, jakiej można by się spodziewać. Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Tak właśnie postąpiłby każdy człowiek mający odpowiednią władzę, który chciałby zrewanżować się za doznaną zniewagę, pomścić śmierć syna, który pragnąłby w końcu zbierać owoce ze swojej winnicy. Słuszność, logiczność takiego postępowania, przynajmniej według standardów ludzi współczesnych Jezusowi, nie podlega żadnej dyskusji. Pozostaje właściwie moment najtrudniejszy, moment, w którym słuchacze muszą zrozumieć, że przypowieść Jezusa to nie smutna bajka o tragicznym zakończeniu, że to nie opowieść o jakimś dawno, dawno temu za siedmioma górami i siedmioma rzekami, ale to obraz, w którym to oni, słuchacze Jezusa, odgrywają główne role. To o nich jest ta opowieść. To moment opowiadania do złudzenia przypominający historię króla Dawida, do którego po jego grzechu z Batszebą i zabójstwie Uriasza Chetyty przychodzi prorok Natan, by opowiedzieć smutną historię o dwóch ludziach, z których jeden miał ogromne bogactwo, ogromny dobytek i liczne stada, drugi zaś nie miał nic poza jedną owieczką, która wzrastała razem z jego dziećmi, jadła z jego talerza i piła z jego kubka, A kiedy do bogacza przyszedł ktoś w gości, ten nie chcąc zabijać zwierząt ze swoich stad, idzie, zabiera biedakowi jego jedyną owieczkę. Taki człowiek winien jest śmierci, zawołał Dawid. Lecz Natan wzniósł oskarżycielski palec w stronę króla i powiedział, to ty jesteś owym człowiekiem. Dokładnie taki sam moment przeżywają słuchacze Jezusowego nauczania. Kilkanaście wersetów wcześniej Mateusz określa ich tożsamość. Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu. Arcykapłani i starsi ludu. Teraz Jezus zwraca się do nich bezpośrednio, opuszczając zasłonę przypowieści. Odwołując się przy tym do znajomości pisma, jaką odznaczali się duchowi i polityczni przywódcy narodu, pyta, czy nie czytaliście? Cytat mówiący o kamieniu odrzuconym przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym, to fragment psalmu 118. Psalmista posługuje się w nim obrazem kamienia uznanego przez budujących za niezdatny do tego, by być użytym przy budowie, a który okazuje się ostatecznie jednym z kluczowych elementów konstrukcji budynku. Używając tego obrazu, psalmista mówi najprawdopodobniej o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu człowieka wzgardzonego i opuszczanego, uznanego za nieprzydatnego, by tworzyć z innymi budowlę wspólnoty, społeczeństwa, narodu. Człowieka, który niespodziewanie, jakby na przekór przedwczesnym i chybionym ocenom, staje się elementem kluczowym budowli. Egzegeza żydowska w obrazie tego kamienia widziała patriarchę Abrahama lub też króla Dawida, a w późniejszych czasach osobę Mesjasza. Dla pierwszych chrześcijan obraz kamienia odrzuconego, który stał się fundamentem budowli, był jednoznaczny. Odczytywano w nim postać samego Chrystusa. Odrzucony i wzgardzony, wyrzucony poza ogrodzenie winnicy, poza mury miasta i zabity, stał się on kamieniem węgielnym wspólnoty nowego ludu Bożego, żywej świątyni. Ja jestem tym kamieniem, zdaje się mówić Jezus, kamieniem, który odrzucili budujący. On jest synem, dziedzicem winnicy należącej do jego ojca. I to jest właśnie moment, kiedy jego palec, Jezusowy palec, skierowany zostaje w stronę arcykapłanów i starszych ludu. To wy jesteście budowniczymi, którzy wzgardzili kamieniem. To wy jesteście dzierżawcami winnicy, którzy nie tylko nie wywiązali się z obowiązków dzierżawców, nie tylko wzgardzili sługami posłanymi przez właściciela winnic. Jednych obili, innych zabili, jeszcze innych ukamienowali, ale którzy czyhają również na życie syna. Dlatego właśnie Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. W kontekście tej groźnej zapowiedzi rodzi się cały szereg pytań. Co oznacza tu Królestwo Boże? Komu zostanie ono zabrane? Kim jest wreszcie naród, który ma wydać owoce królestwa? Królestwo będzie wam zabrane. Oznacza to zatem, że dotychczas było ono w posiadaniu tych, którym będzie teraz zabrane. Zdaniem badaczy chodzi tu o obietnicę zbawienia i błogosławieństwa, obietnicę przebywania z Bogiem w towarzystwie Abrahama, Izaaka i Jakuba w światłości, poza którą jest tylko ciemność, płacz i zgrzytanie zębów. Komu zostanie zabrane królestwo? Oczywistym wydaje się, że w pierwszym rzędzie chodzi o rozmówców Jezusa, przywódców narodu. Wcześniejsza wzmianka o odrzuceniu i zabiciu, kamienowaniu proroków każe jednak myśleć nieco szerzej. Grzech dzierżawców w winnicy nie jest jedynie prywatnym grzechem przywódców. Grzech zabójstwa syna właściciela winnicy nie spada jedynie na arcykapłanów i uczonych w piśmie. W Ewangelii świętego Mateusza tak wyraźnie rozbrzmiewać będą słowa, które wydają się doskonale zrozumiałe w kontekście biblijnej tradycji Izraela, tak zwanej tradycji deuteronomistycznej. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Z drugiej strony pamiętamy przecież, że za obrazem umiłowanej winnicy kryje się również cały naród wybrany. Winnica zostanie oddana w dzierżawę innym rolnikom, narodowi, który wyda owoce królestwa. Nie chodzi tu wyłącznie o pogan. Naród ten nie może być identyfikowany bezpośrednio z Kościołem. Chodzi raczej o tych sprawiedliwych, tak spośród Żydów, jak i pogan, którzy wydadzą owoc posłuszeństwa i pełnienia woli Bożej. W kontekście zapisanej przez Mateusza przypowieści o dzierżawcach winnicy, o odebraniu winnicy, o wytraceniu niegodziwych, o wytraceniu niegodziwców i przekazaniu winnicy narodowi, który przyniesie owoce królestwa, rodzi się pytanie o charakter tego tekstu. Czy stanowi on fragment autentycznego nauczania Jezusa, czy też jest może owocem refleksji uczniów Jezusa, którzy poznali już prawdę o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, którzy byli świadkami tragedii, jaka spotkała święte miasto i wiedzą już o zniszczeniu świątyni. Zdaniem wielu tak wyraźna wzmianka o losie syna, właściciela winnicy oraz zapowiedź surowego potraktowania nieuczciwych dzierżawców jednoznacznie wskazywałaby na powstanie tego fragmentu po zniszczeniu Jerozolimy w roku 70. Inni zwracają uwagę, że motyw odrzucenia, wydania na śmierć Jezusa wyraźnie pojawia się w Jego nauczaniu, choć często bywa niezrozumiany przez uczniów. I choć dziś trudno znaleźć argumenty, które ostatecznie rozstrzygnęłyby ten dylemat, to może problem ten wcale nie jest najistotniejszy. Być może znacznie bardziej istotne jest, byśmy umieli odnaleźć się w tym wielowymiarowym obrazie, jaki odmalowany został w przypowieści Jezusa, by zobaczyć siebie w obrazie winnicy, która rodzi niekiedy cierpkie owoce, by zobaczyć siebie jako winnicę tak zaopatrzoną przez jej właściciela, o którą właściciel nieustannie troszczy się i której dogląda. A czy pomyślałem kiedyś, że to do mnie, oburzonego postawą nieuczciwych dzierżawców, zwracać się może Jezus, który patrząc głęboko w oczy mówi: to Ty jesteś tym człowiekiem, to Ty jesteś nieuczciwym dzierżawcą, który zapomniał, że winnica, w której się trudzi, nie jest jego własnością.
Szukając Słowa Bożego, audycja cykliczna. Dzisiejszym gościem naszej audycji jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Dobrze mówię, w Stadnikach, tak? Nie w Staniątkach, tylko w Stadnikach. W Stadnikach. I Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już zapraszamy naszych słuchaczy do wspólnego też dzielenia się tym Słowem Bożym na najbliższą niedzielę, do zadawania pytań, do dzielenia się refleksją, a może i także swoim tutaj jakimś doświadczeniem tego słowa, które do nas przychodzi, w tym konkrecie tych właśnie pierwszego, drugiego i Ewangelii, czytania i Ewangelii na najbliższą niedzielę. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23, 33, 48, 56, 655, 23, 66. Oczekujemy za moment na telefony. I jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słucham.
Bardzo serdecznie witam ojców, ojca prowadzącego. Ja mówię z Polski Południowej, Czesława. Ja tak rozumiem winnicę pańską, że chociaż są cierpienia przeróżne i jak człowiek jest oddany modlitwie, to ta winnicę ciągle jakby uprawiał, pomimo cierpień, jakby ją zawsze oddawał Panu Jezusowi, aby codziennie ta winnica była oczyszczana. I to jest, mi się wydaje, co najpiękniejsze. To ta modlitwa. A ja tak bardzo ukochałam modlitwę, że po prostu bez tej modlitwy ja bym nie potrafiła żyć. I bardzo dziękuję za te wszystkie nauki, za te wszystkie pouczania, bo to jest tak coś pięknego, że tak jak bez modlitwy, tak już bym nie umiała żyć bez Radia Maryja i bez telewizji Trwam. I za to wszystko niech Bogu będą dzięki i Matce Najświętszej i Wam, ukochani, którzy prowadzicie to wszystko tych ludzi do Pana. Serdecznie.
Dziękuję bardzo, Pani Czesławo, za dobre słowo i rzeczywiście pewnie, księże redaktorze, możemy porównywać również swoje życie wnętrze do tej winnicy uprawianej przez Pana Boga, te przeróżne doświadczenia, a nawet to, co mówią hodowcy winorośli, że no, to przycinanie jest bardzo potrzebne. Prawda? Zresztą widzimy na wiosnę, że jest jeden prawdziwy ta gałąź, prawda, ten szczep, a z niego dopiero wyrastają świeże nowe i przez to są mocne.
To prawda, tutaj w sukurs nam przychodzi, z pomocą przychodzi, przychodzą słowa Ewangelii świętego Jana, który mówi o w tym obrazie krzewu winnego, który ojciec sam przycina i oczyszcza i pielęgnuje i po to, żeby on wydawał coraz, żeby stało się coraz piękniej, żeby wydawał coraz lepsze owoce. Tam bardzo mocno pojawia się to, co zauważyła pani Czesława, że tak naprawdę przynosimy owoc, nasza winnica, winnica, którą my jesteśmy, przynosi owoc o tyle, o ile jest zakorzeniona w winnym krzewie. Sami z siebie, kiedy Bóg cofnąłby swoją codzienną obecność, my nie jesteśmy w stanie niczego przenieść. Na tyle, na ile trwamy w Nim, na tyle, na ile z Niego czerpiemy nasze codzienne życiowe soki, na tyle owocujemy.
Zresztą, kto ma taką winnicę, obserwuje to, widać jak się obecnie, że ona płacze. Rzeczywiście ta woda się, ten płyn się wydobywa wtedy, bo to jest jedne wielkie akwedukty, prawda? Każda ta gałązka to jest dostarczyciel wody i soli mineralnych, no i wiemy, co się dzieje, kiedy jest odłączona. Kilka godzin wystarczy, liście opadają, owoce stają się takie zmulszałe, prawda? I koniec. Nie ma tego kontaktu z tym głównym właśnie korzeniem, tak, z krzewem, który daje życie. Odbieramy telefony w takim razie następne jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałem nie tyle jakieś własne refleksje, ile pytanie do konkretnie 35 wersetu. Mówi Michał ze Święcimia. Do 35 wersetu, w którym czytamy. Rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali, prawda? Moje pytanie jest takie, skoro drugiego zabili, to dlaczego w opozycji do tego drugiego jest mowa o trzecim, którego ukamienowali, skoro ukamienowanie to jest też zabicie, tyle że przy pomocy kamieni?
Dobrze, pozdrawiamy, dziękujemy.
Ja myślę, że to pokazuje pewne zróżnicowanie losu proroków, którzy różną śmiercią mogli ginąć. Akurat ukamienowanie rzeczywiście nabiera tutaj jakiegoś takiego szczególnego znaczenia, dlatego że kamienowanie bardzo często było tym rodzajem śmierci, która...
Ubogożenia jeszcze dodatkowego, tak?
Na pewno też, ale ona zakłada, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobą, której zadajemy śmierć, co sugeruje pewną, być może pewną nieczystość. Prorocy niekiedy są odrzucani zupełnie poza, czy wrzucani poza nawias. Oni są uważani za takich, którzy nie nauczają prawdziwie, czy którzy wręcz sprzeciwiając się, czy piętnując czasami grzechy być może, czy występki, czy niesprawiedliwości czasami elit, czy politycznych, czy religijnych, sami w jakimś sensie traktowani są przez te elity jako osoby, nie wiem, nieczyste, czy osoby, które w jakiś sposób są dyskredytowane. Właśnie być może z tym się wiąże ten sposób zadawania śmierci.
Mhm. Bo walka wręcz jest jakimś takim, można powiedzieć, formą ludzką, prawda?
Ona zakłada też fizyczny kontakt, który ta ewentualna nieczystość może się przenosić.
Że jest przeciwnik i walczy przy na miecze, na... To jest taka, można powiedzieć, równa walka, prawda? Bo ktoś ma miecz, a ten drugi też nie ma. No, też z drugiej strony, można powiedzieć, jest tylko atakowany, ale właśnie w ukamienowaniu jest też coś takiego, prawda, że ten człowiek jest traktowany jak zwierzę, można powiedzieć, prawda? Rzucamy kamieniem, rzuca się kamieniem jakieś tam niedźwiedzia, psa, niektórzy polują w ten sposób dawniej, prawda? To gdzieś takie bardziej dziczała forma, tak bym powiedział. Ale być może to jest po to, żeby rozróżnić, że zabijanie, ukamienowanie i tak dalej. Odbieramy telefony kolejne, bo czas nam płynie, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie. Czy już można, proszę Ojca, mówić?
Można. Słuchamy, Panie Krzysztofie, tylko szybciutko, dobrze?
Jak tak, zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Bóg zapłać Ojcu Krzysztofowi, Ojcu Januszowi za tą... To są teksty niełatwe, bo rzeczywiście one są tak przepełnione symboliką, że gdybyśmy tak od razu przeszli od tego, kiedy Ojciec posyła swojego Syna, który jest dziedzicem, właśnie w tym celu, żeby wypełnił jego wolę i żeby dokonał tego dzieła właśnie odkupienia, który będzie prowadził do zbawienia, no to w tym momencie musimy jednoznacznie rzeczywiście zrozumieć, że tą winnicą w tej przestrzeni jest Kościół. A w tym Kościele jesteśmy my właśnie wszczepieni w te, jako te winne grona Chrystusa, to co ojciec mówił Krzysztof o tym 15 rozdziale u świętego Jana. I teraz jest pytanie zasadnicze. Czy my rzeczywiście będąc właśnie, czy my będąc rzeczywistością tej winnicy, czy my przynosimy ten właściwy owoc? Czy nas stać w Kościele Bożym na to, żeby dawać świadectwo? Świadectwo, kiedy tak brutalnie się szerzy to neopogaństwo i se nam tutaj takie rzeczy nie do przyjęcia z tym wmawiać, to my mamy właśnie dawać świadectwo Chrystusowi. Tam święty Paweł mówi, że to pamiętajcie o tym, czego żeście się ode mnie tam nauczyli i to, co wam okazałem, a jednocześnie mówi, że dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć byłaby zyskiem, ale chciałbym jednak pozostać, żebyście wy właśnie byli tymi słodkimi owocami, żebyście właśnie byli tą właśnie winnicą, na którą właśnie ten ojciec postawił. I tam się kończy ta Ewangelia w ostatnim zdaniu pozytywnie. Dlatego mówię, no jest to znakomity jakiś program, w którym my możemy dokonać takiego pewnego rachunku sumienia, w jakim sensie my jesteśmy w tej winnicy tymi żywymi latoroślami, których stać na to, żeby się nie bać, żeby tam przed jakimś pokrzykiwaniem nie drżeć, tylko właśnie dawać świadectwo Chrystusowi, dawać świadectwo temu, że tak jak matka karmi, tam pięknie słyszałem, swoim własnym mlekiem dziecko, tak Chrystus karmi nas właśnie tą swoją krwią przenajdroższą, przenajświętszą i właśnie my, karmieni właśnie w ten sposób przez Chrystusa, mamy pełną możliwość tego bycia tam, tego właśnie świadczenia. Ale tu ciągle trzeba będzie, na co czekamy na jutro, no żeby dziewica niepokalana, wspomożycielka, no nieustające pani, ta pani właśnie Fatimska pokonała jakoś dzięki naszej modlitwie, to było w tym pierwszym telefonie, właśnie to, co nam jakoś i światu grozi, żebyśmy byli optymistami, że właśnie w naszym ręku może być właśnie los właśnie tych, którzy ostatecznie pójdą za Chrystusem, będą Jemu dawali świadectwo i ostatecznie wypełni się to, co sobie Ojciec Niebieski przez Ducha Świętego życzy od nas. Także Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy gorąco za refleks.
Znowu powracamy do myśli. O tyle przynosimy owoc, o ile trwamy. Jeśli nie trwamy, to nawet to, co nam się wydaje owocem, może być czasem pozorem tylko owocu. Jeśli nie przynosimy owocu, to w pierwszym rzędzie trzeba zapytać o jakość naszego trwania, o jakość naszego zanurzenia i przylgnięcia. Co do tego nie pozostawia Ewangelista żadnych jak gdyby wątpliwości. Dziękuję też za to odniesienie do listu świętego Pawła do Filipian, bo rzeczywiście być może w komentarzu skupiwszy się na tym obrazie winnicy, który pojawił się w pierwszym czytaniu w Ewangelii, no jakoś siłą rzeczy trzeba było gdzieś na chwilę na bok odstawić list do Filipian, choć na pewno trzeba do niego wracać, dlatego że tam ta myśl pojawia się jakoś pośrednio. Co ciekawe, Paweł mówi: o nic się nie martwcie. Jakby wychodząc naprzeciw naszym zmartwieniom, troskom, zabieganiom, przerażeniu, tym wszystkim, co nas spotyka, czego doświadczamy, on mówi: o nic się już nie martwcie. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Bóg da wam pokój, Bóg pokoju niech was przygarnie. Ale z czego wynika ta pewność, jaką promieniuje Paweł w swoim liście do Filipian? Z czego wynika to jego przekonanie, że naprawdę nie musimy się o nic martwić? Ze słowa, które, co ciekawe, nie znalazło się w czytaniu zaczerpniętym na najbliższą niedzielę z listu do Filipian. Ale jeśli sięgniemy zdanie wcześniej, to wyraźnie przeczytamy: radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech wszystkim będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. To z bliskości Pana płynie ten pokój. To bliskość Pana napełnia nas pewnością, że kiedy On jest z nami, to ani śmierć, ani życie, ani rzeczy przyszłe, ani nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Chrystusa.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, słuchamy.
Już można?
Tak, proszę bardzo, jest moje na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania. Bardzo dziękuję za audycję. I wprawdzie niedawno przyszłam, ale stale się zastanawiałam, dlaczego święty Jan Paweł II właśnie 6 października 1996 roku podczas beatyfikacji męczenników podlaskich symbol Pratule na Topiszcza z innej miejscowości wybrał właśnie te słowa Ewangelii Świętej. Może wtedy akurat były według kalendarza, ale i to mnie zdziwiło właśnie, że Jan Paweł II zaakcentował właśnie tą wierność Boga i wierność ludu grekokatolskiego, którzy przez ponad 300 lat żyli w takiej symbiozie na Podlasiu Siedleckim, tutaj nad Bugiem, w Kodniu. Wierny stale, prawda, świętemu Piotrowi, stolicy apostolskiej. Tam, kiedy już był ten atak prawosławia na grekokatolików, więc ci modlili się z pielgrzymką, udawali się do papieża o błogosławieństwo, przebaczając i prosząc o przebaczenie. Także właśnie tutaj teraz troszeczkę dostrzegłam sens właśnie tej Ewangelii i tych słów podczas tej beatyfikacji. Wierność świętej wierzy, dlatego się mówiło święta wiara. Słowa świętego Piotra i prymat świętego Piotra.
Ach, na pewno, pani Krystyna, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj księże, doktorze, jest to trwanie. Trwajcie we mnie, będę trwał w was. No, męczennicy do końca wierni, prawda? Do końca połączeni, bo była tam próba, wiemy, była próba, żeby się wyrzekli łączności z Kościołem katolickim, z Rzymem, z Piotrem, następcą świętego Piotra, więc to jest ten, na pewno ten kierunek. A liturgia na Ojciec Święty zawsze jest tak, że liturgiści dobierają albo z dnia dane słowo, albo które odpowiada też okolicznościom, w którym przychodzi celebrować. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Również. Ja chcę nawiązać właśnie do listu do Filipian, do tej części następnej, ósmy werset konkretnie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. I tak właśnie jest to tak bardzo tutaj ukazane w szczegółach, jak właśnie wygląda, ma być, jak ma wyglądać myślenie człowieka wierzącego. I tu są takie pewne kryteria, że jak człowiek by nie był pewien właśnie, czy te jego myśli są po prostu takie, no, właściwe względy Boga, czy nie, no to może właśnie tutaj przejść to kryterium i wtedy może wyciągnąć wnioski. Ale myślę, że tak jak to miejsce tak szczegółowo tutaj wskazuje właśnie na kierunek myślenia człowieka wierzącego, to tak są jeszcze właśnie miejsca w Słowie Bożym, które to tak ujmują, na przykład co do myślenia. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, jest tak w skrócie, że wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Takie bardzo po prostu mocne słowa, które wskazują właśnie na to, aby taką właśnie postawę przyjąć. Zresztą sam Pan Jezus powiedział, prawda, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, a więc wskazał źródło tych złych myśli. I jeszcze chcę wskazać na Słowo Boże, które jest w Księdze Przysłów, właśnie 4 rozdział, a 23 werset. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Także ku takiemu rozszerzeniu właśnie widzenia tego fragmentu Słowa Bożego z mojej strony. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem, pozdrawiamy.
Bardzo, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie do listu do Filipian. Ja myślę, że ten obraz, który choć właściwie pochodzi spoza tej liturgii słowa najbliższej niedzieli, a który w jakiś sposób dopełnia ten dialog w pieśni pomiędzy Bogiem i jego winnicą, ten obraz winnego krzewu, to naprawdę jest zaproszenie do głębokiej, takiego głębokiego zatrzymania, bo nasze wkorzenienie w Chrystusa, nasze przylgnięcie do Niego prowadzić ma nas do tego, by nasze myśli stawały się Jego myślami, by nasze słowa były odbiciem Jego słów, by nasza mądrość szukała w Nim źródła swojej mądrości, w końcu by nasze serce tak naprawdę zaczynało coraz bardziej bić rytmem Jego serca. To z całą pewnością nie jest program na takie doraźne działanie, ale to jest pewien program na życie, to jest obranie pewnego kierunku, pewnej drogi, pewnego położenie, pewnego fundamentu. To nasze zakorzenienie, które musi potem znaleźć konkretną realizację i konkretny wyraz. W liście do świętego Pawła, do Filipian, warto również zwrócić uwagę na odwagę, jaką Paweł wyraża, mówiąc do Filipian, postępujcie tak, jak nauczyliście się, jak przejęliście, co słyszeliście, co zobaczyliście u mnie. Ktoś mógłby powiedzieć, no taka chwalipięta z tego Pawła, ale ile też trzeba mieć wewnętrznej wolności płynącej z takiego przylgnięcia właśnie do Chrystusa, by powiedzieć, ja dostrzegam dobro, które jest we mnie, które nie rodzi się ze mnie, ale jest owocem mojego trwania w Nim.
No właśnie, to jest przykład też dla nas, bo wszystkie czytania są po to, żeby nas pouczały jak najbardziej wytrwale, że tak powiem, iść drogą uczenia Chrystusa, niedzielne spotkanie na Eucharystii, skarmieniem się ciałem Pańskim, ale także i Słowem Bożym. Więc chcę już powoli zebrać myśli. Jeszcze raz te główne wiodące myśli czytań na najbliższą niedzielę, gdyby ksiądz jeszcze mógł w takich punktach nam przypomnieć, byśmy zakończyli to spotkanie właśnie z tym takim przekonaniem, że idziemy na liturgię słowa, by spotkać się ze Słowem, który jest żywym słowem i skutecznym.
Te czytania zapraszają nas do tego, by odnaleźć w sobie obraz winnicy, którą Bóg naprawdę umiłował, o którą troszczy się i którą pielęgnuje każdego dnia, która z zakorzenienia w Nim ma czerpać soki, radość, pokój w życiu, która zakorzeniona w tym, który jest winnym krzewem, ma przynosić owoce. Zakorzenieni w Nim możemy bez lęku, bez obawy patrzeć w przyszłość. Możemy bez lęku i obawy patrzeć w świat, który nas otacza. Ten świat jest zbawiony, ten świat jest w rękach tego, który jest Panem winnicy, który wciąż kontroluje sytuację. A wtedy, kiedy odkrywamy, że nie byliśmy wierni, że opuściliśmy Pana, że odwróciliśmy się od Niego, zawsze jest czas na to, by do Niego powracać, by odkrywać w Nim źródło życia, radości i pokoju.
Bóg zapłać, a dzisiejsze spotkanie dla nas Słowo Boże tłumaczył ksiądz dr Krzysztof Napora, Sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów, także w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Dziękujemy za to spotkanie, księże doktorze.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Pozdrawiamy gorąco. Kogo? W sposób szczególny, zawsze przywilej gościa. Współbraci na pewno, studentów.
Współbraci studentów, pracowników Instytutu Nauk Biblijnych. Bardzo serdecznie pozdrawiam również rodzinę, moją mamę i siostrę.
Pozdrawiamy gorąco. Drodzy Państwo, i dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję, szukając Słowa Bożego.